Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie w spokojnym zakątku poświęconym tematyce energetycznej, a szerzej naukowej. Dziś chyba właśnie to szerzej zaaplikujemy, ponieważ przejdziemy się z wizytą na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, którego Wydział Fizyki świętował w tym tygodniu 30-lecie swojego istnienia. Jeśli sądzą Państwo, że wiedza absolwentów tych zawiłych kierunków nie wpływa w żaden sposób na nasze codzienne życie, to mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie zmienią Państwo zdanie. Porozmawiamy o tym, czy w fizyce leży przyszłość, czy absolwenci mogą liczyć na jakąkolwiek pracę w naszym regionie i co sprawia, że młodzi ludzie decydują się go studiować. Najpierw jednak kilka informacji, które rozgrzały w tym tygodniu świat nauki, a w taką pogodę rozgrzewka jest jak najbardziej wskazana. Sandra Soluk, zapraszam. Demokratyczna energia dla wszystkich narodów. Śmiałe i godne pochwały założenie kieruje grupą naukowców, którzy pracują nad otwarciem pierwszej farmy fotowoltaicznej w kosmosie. Nie dalej jak 4 czerwca. W programie Atomowe Rozmowy mówiliśmy o japońsko-amerykańskim pomyśle i o przeszkodach technicznych, jakie czekają na innowatorów. Jedną z nich było choćby to, jak przesłać z orbity na Ziemię sygnał tak, żeby jeszcze dało się go odebrać i przetworzyć na energię. Tamten odcinek jest do odsłuchania na stronie Radia Poznań w zakładce Audycje. Później należy wybrać Atomowe Rozmowy i znaleźć 4 czerwca. I proszę, oto minęło kilka miesięcy, a twórcy dzielą się już sukcesem. Pierwszą energię w postaci fal udało się odebrać na dachu kampusu Caltech w Pasadenie. Oczywiście nie jest to jedyny zespół, który chciałby wprowadzić taką kosmiczną rewolucję i to dosłownie. Nad fotowoltaicznymi elektrowniami umieszczonymi na orbicie pracują także niezależnie Europejska Agencja Kosmiczna oraz Wielka Brytania. A dlaczego taka energia miałaby być demokratyczna? Bez większych problemów można by było ją przesłać w dowolne miejsce na Ziemi, na przykład takie ogarnięte biedą lub konfliktem. Dobra wiadomość dla przemysłu samochodów elektrycznych. Największe europejskie pokłady litu, pierwiastka koniecznego do produkcji baterii, odkryto w Czechach. Niewątpliwie surowiec ten ma szansę znaleźć się niedługo wśród najbardziej rozchwytywanych, obok węgla, ropy naftowej czy złota. Czechy, konkretnie miejscowość Cinowiec, tuż przy granicy niemieckiej, w przeszłości słynęła także z wydobywania cyny, nomen omen, oraz wolframu. Lit natomiast znajduje zastosowanie przy produkcji szkła, ceramiki, w medycynie czy przy produkcji paliw jądrowych, ale jego przyszłość, którą analitycy wyceniają niezwykle wysoko, związana jest właśnie z rynkiem produkcji ogniw do elektryków. Chciałabym także zwrócić Państwa uwagę na to, co nad nami. Może nie tak spektakularne jak Perseidy, na pewno nie tak popularne, a i pewnie trudno położyć się na ich obserwacje na kocu na łące, tym niemniej są i można się nimi cieszyć. Rój Orionidów można podziwiać od początku października aż do listopada. Najbardziej intensywne widowisko przed nami. Zaobserwujemy je w nocy z soboty na niedzielę, czyli w przyszły weekend. Możemy liczyć średnio na 20 meteorów na godzinę. W porównaniu z Perseidami to może nawet niewiele, bo wtedy spada ich nawet 100 w tym samym czasie. Astronomowie zalecają obserwacje po północy. Mam też pocieszenie, bo choć może nie jest już ciepło, to przynajmniej jest szybko ciemno. I tak, w tym przypadku jest to plus, ponieważ im ciemniejsze niebo, tym łatwiej będzie nam dostrzec te wypalające się gwiezdne punkty. A oczy należy zwrócić w kierunku gwiazdozbioru Oriona.
Atomowe rozmowy.
Kto wie? Może do Europejskiej Agencji Kosmicznej albo przyszłej czeskiej kopalni litu trafi kiedyś któryś absolwent z kierunków Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Może porozmawiamy o tym przy kolejnym jubileuszu, dziś jednak świętujemy ten 30. O osiągnięcia, o nadchodzące wyzwania pytam dziekana wydziału, profesora Romana Gołębiewskiego.
Za nami 30 lat, dzisiejszy dzień jest taką okazją i ten następny rok, no bo to jest taki rok jubileuszowy, wyjątkowy dla naszego wydziału, W tym okresie praktycznie cała fizyka znalazła się na kampusie Morasco. To oczywiście można powiedzieć, że to nie jest jakieś takie osiągnięcie, natomiast te przestrzenie, które my żeśmy zyskali, dają nam zupełnie nowe możliwości rozwoju, prowadzenia nowych badań. To był też okres, kiedy my żeśmy tak naprawdę byli pionierami w zakresie wprowadzenia nowych kierunków studiów. Wspomniałem o optyce okularowej, o optometrii, fizyka medyczna, protetyka słuchu. Są to kierunki studiów, które powstawały u nas. My byliśmy pionierami w wielu tych kierunkach studiów. Jako pierwsi w Polsce podejmowaliśmy ten trud kształcenia w tym zakresie i to należy odnotować jako niewątpliwy sukces. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, kontynuacja dalej badań na najwyższym światowym poziomie, to jest nasz cel absolutnie najważniejszy. Chcemy wrócić do dobrych doświadczeń związanych z prowadzeniem dydaktyki w zakresie fizyki. Tak, dlatego, że tak naprawdę w szkołach brakuje nauczycieli fizyki. To jest nasz jeden z głównych celów na następne lata, odbudowy dydaktyki fizyki. Ogromne wyzwanie dla nas, aczkolwiek wiemy, że to jest problem, bym powiedział, na tyle duży, że musimy się z nim zmierzyć.
Czy fizyka ma jakiś wymiar użyteczny? To znaczy, czy poznaniacy albo Polacy w ogóle korzystają na tym, że kształcicie tutaj tak dzielnie studentów w kierunku, który dla bardzo wielu często jest zupełną zagadką?
Korzystają, i to powiem, wszyscy każdego dnia tak naprawdę z osiągnięć, które fizycy osiągnięć, odkryć, które fizycy, że tak powiem, dokonują też każdego dnia, można powiedzieć, bo fizyka jest tą nauką, która praktycznie codziennie się rozwija. To, co chciałbym podkreślić, to, że nasz wydział kształci w różnych zakresach. Oczywiście fizyka to jest nasz główny, można powiedzieć, flagowy kierunek, w zakresie którego kształcimy, ale kształcimy również w zakresie fizyków medycznych, optyków, optometrystów itd., itd., itd.
Informatyka kwantowa, nowy kierunek. Co to znaczy? Co to będzie?
No można powiedzieć tak, że to będą informatycy, którzy zyskają jeszcze dodatkowe kompetencje w porównaniu z takimi klasycznymi informatykami. To znaczy, będą te kompetencje, które są wymagane w tej chwili, które za chwilkę będą wymagane, które są wymuszone przez rynek pracy. Technologie kwantowe, które w tej chwili wchodzą tak bardzo szybko na rynek, że tak powiem, wymagają innego podejścia, innego typu programowania na przykład, i to nasi informatycy kwantowi będą mogli robić.
Czy absolwenci tego wydziału w Poznaniu później mogą się realizować zawodowo?
Oczywiście, że tak. My kształcimy na dwóch stopniach. Na pierwszym stopniu studenci mogą kontynuować studia na drugim stopniu, też w zakresie oczywiście fizyki i kierunków pokrewnych. Następnie mogą albo iść na rynek pracy i wykorzystywać kompetencje, które nabędą w trakcie studiów, albo też kontynuować studia w ramach studiów trzeciego stopnia, czyli w szkołach doktorskich. I szereg osób z takich możliwości korzysta. To, co chciałbym również podkreślić, to, że nasi studenci, nasi absolwenci są na tyle dobrze przygotowani, że pracują w różnych miejscach na całym świecie. Tak, wielu z nich wyjeżdża za granicę i naprawdę są bardzo kompetentnymi pracownikami. Nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, możemy być dumni z tego, że to są nasi absolwenci.
Jak człowiek dochodzi do decyzji, że chce studiować fizykę, jedną chyba z najtrudniejszych dziedzin nauki?
Na tym kierunku to w większości to są pasjonaci, którzy fizykę pokochali w szkolnych ławkach. Nazywam się Bartłomiej Kulas. Studiuję fizykę na trzecim roku, ale też uważam, że tą pasję się można zarazić od rodziców. Mój tata to jest inżynier budownictwa, więc z nim różne dyskusje prowadziłem i to też na pewno pomogło.
Masz jakiś plan już na to, co będzie później? Chcesz zostać na uczelni czy pracować zawodowo?
Ojeju, nie wiem jeszcze, to pewnie zobaczymy. Chciałbym na pewno popracować na uczelni, dodatkowo z doskoku może będę uczył w szkole. Też się mówi o tym, że teraz będą budowane elektrownie jądrowe i może będę tam potrzebny. Można też pójść właśnie w komputery kwantowe. Na przykład nasz wydział ma dostęp mocy obliczeniowej komputera kwantowego IBM. W tą stronę można iść. Komputery kwantowe to jest teraz bardzo modny temat. Bardzo duże są nadzieje w komputerach kwantowych.
A możesz wyjaśnić takiemu laikowi jak ja, co to jest komputer kwantowy? Co to w ogóle znaczy i czym się różni od zwykłego komputera?
Komputery klasyczne wykorzystują bity, zera i jedynki. My przesyłamy instrukcje do komputera, a on obliczenia wykonuje na zerach i na jedynkach. Natomiast komputery kwantowe wykorzystują zamiast bitów qubity i one mają jednocześnie wartość 0, 1 i coś pomiędzy.
Co to oznacza dla rozwoju społeczeństwa? Będą szybsze komputery, szybciej robione obliczenia?
Komputery kwantowe nie będą wykonywać obliczeń szybciej niż komputery klasyczne, ale będą wykonywały inne zupełnie obliczenia. Będą mogły symulować na przykład działanie białek, cząsteczek, nowych jakichś materiałów.
Czyli pozwolą na rozwiązywanie problemów, których do tej pory nie dało się rozwiązać?
Tak, tak, tak. To zupełnie otwiera nowe możliwości.
Jest pan w stanie jakiś jeden konkretny przykład takiego problemu podać, który możemy zaobserwować w rzeczywistości, a nie możemy zasymulować?
Zachowanie cząsteczek, czyli na przykład nowych leków. Jeśli chcemy sprawdzić, w jaki sposób dany lek się zachowa.
Jestem Wojciech Nawrocik, jestem pierwszym dziekanem tego wydziału, który był dziekanem od 1993 do 1999 roku. Wtedy, kiedy nasz wydział powstał, bo z Wydziału Matematyki i Fizyki zrobiły się dwa wydziały, fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki.
Dlaczego te 30 lat temu powstała potrzeba, żeby wydzielić Wydział Fizyki? Czy ta dziedzina stawała się po prostu coraz bardziej strategiczna?
Może nie tak, tylko po prostu myśmy jednak przestali się trochę rozumieć, bo każda z tych dziedzin zrobiła się taka, powiedziałbym, bardzo wyrafinowana naukowo i w zasadzie słuchaliśmy czegoś, czegośmy nie rozumieli, na przykład jeżeli mówili to matematycy, stwierdziliśmy, że lepiej będzie dla nauki i dla dydaktyki, jak te dwie grupy się rozdzielą, bo to są dwie różne nauki. Oczywiście kontakty są i jedna, druga nauka współpracuje, ale generalnie to wyszło nam na dobre.
Poznań jest niewątpliwie dobrym miejscem do tego, żeby się uczyć fizyki, ale czy jest dobrym miejscem także, żeby później rozwijać się tu zawodowo? Czy są zakłady, które wykorzystują te umiejętności?
Generalnie rzecz biorąc, to jest problem, że ten rynek dla fizyków, on nie jest taki wcale atrakcyjny, tak bym powiedział. To nie jest takie proste znalezienie porządnej pracy poza nauką.
A niech pan mi proszę trochę uczłowieczy tę fizykę. Dla ludzi, dla których nauka jest jednak dziedziną trudną. Na przykład chwali się uczelnia swoimi osiągnięciami w fizyce medycznej, optyce, optometrii, protetyce słuchu. Co ci ludzie robią później dla społeczeństwa?
Wymieniła pani takie specjalności, w których absolwenci nasi znajdują pracę. Fizyk medyczny, na przykład w Wielkopolskim Centrum Onkologii jest wielu naszych ludzi. Optometryści są
po sklepach.
No tam na przykład obsługują całą procedurę napromieniania i tak dalej. Także to są bardzo odpowiedzialne działania. Także że my tutaj dajemy społeczności dobrych fachowców. A jeśli chodzi o optometrystów, to z kolei sprawa wzroku staje się coraz bardziej, bym powiedział, gorąca, jeśli tak można nazwać. No i też tutaj nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani i są potrzebni. To samo jeśli chodzi o akustyków, protetyka słuchu, reżyseria dźwięku. Więc są takie kawałki, które nie są może tą czystą fizyką, taką fizyką bardziej stosowaną, ale bardzo ważną. Oczywiście mają tam masę zajęć z fizyki, także ten podkład fizyczny jest przestrzegany także na tych specjalnościach.
Jako pierwszy dziekan miał pan pewnie sporo wyzwań, żeby zbudować cały wydział.
No przede wszystkim wyzwanie było to, żeby zbudować. Ja tutaj byłem jednym z tych, który budował to. Oczywiście niedosłownie, bo to robiły przedsiębiorstwa. Niedosłownie ja walczyłem o fundusze, bo to była już sprawa dyrektorów. Ale faktem jest, że myśmy tu na tym najniższym szczeblu, powiedział, dowodzenia, dużo wysiłku włożyli, żeby ten wydział powstał. No i pani widzi, jaki jest piękny gmach. Wszyscy nam zazdrościli. Co prawda potem te następne budynki może są nawet ładniejsze, ale fakt, że profesor Jacek Fisiak zadecydował pod koniec 80. lat, że budujemy najpierw fizykę, spowodował to, że rzeczywiście Morasko zaczęliśmy poważnie budować, mimo trudności. I ten przykład, jak można budować w trudnych warunkach, podziałał także na innych i dzisiaj mamy właściwie całe miasteczko. No i tutaj jeszcze też chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o ten wydział, to też wielkie zasługi miał profesor świętej pamięci, profesor Stefan Jurga, który jako fizyk tutaj czuwał nad nami, pomagał nam, robił co tylko było możliwe, żeby ten wydział wyglądał ładnie i żeby dobrze pracował.
Panie profesorze, męska bardzo ta dziedzina, fizyka.
Nie, w tej chwili właściwie jest bardzo dużo kobiet. Ja myślę, że powoli nastają czasy, że będziemy musieli bronić pozycji mężczyzn, bo jak pani popatrzy na rany, jak studenci idą na zajęcia, to właściwie więcej pewnie na całym kampusie, więcej dziewcząt niż chłopaków.
Nazywam się Marieta Koźdarek, jestem studentką drugiego roku fizyki medycznej na studiach magisterskich.
Jesteś kobietą na studiach fizycznych. Jak dużo kobiet w ogóle studiuje z tobą fizykę?
Fizykę medyczną aktualnie ze mną studiuje jeszcze koleżanka Ewa i Ania, ale na wydziale fizyki widuję dość dużo kobiet. Na optometrii, na akustyce chociażby, na fizyce ogólnej faktem jest ich troszeczkę mniej, ale też są zauważalne.
Czyli 3 kobiety na ile osób?
Na 4.
Czyli macie większość?
Tak, tak. Mamy jednego rodzynka Mateusza, ale większość jest kobiet na fizyce medycznej.
No proszę, co to jest fizyka medyczna? Co będziesz po tym robić?
To jest dość obszerny kierunek. Mogę zarówno zostać inspektorem ochrony radiologicznej, jeżeli wykonam odpowiedni kurs, mogę pracować w szpitalu, planować proces radioterapii, robić testy aparatury medycznej, rentgenowskiej, aparatury MRI, tak więc naprawdę, naprawdę obszerny zakres dziedzin. Ja akurat bardziej poszłam w nanomedycynę i aktualnie zajmuję się projektowaniem prototypów leków do organizmu i systemów dostarczania.
O, wspaniale, to komputery kwantowe ci się przydadzą. A co w ogóle skłoniło ciebie do pójścia na fizykę?
Do pójścia na fizykę, a dokładniej ten wydział, skłonił mnie mój korepetytor oraz nauczyciele w szkole i już podstawowej. Ja chodziłam jeszcze do gimnazjum, więc w gimnazjum zaczęła się moja pasja i miłość do fizyki. W późniejszym czasie też przekonało mnie do tego właśnie nauczyciel na profilu matematyczno-fizycznym, no i korepetytor, i tak tutaj się znalazłam. Tak więc sądzę, że nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu naszej przyszłej kariery.
Atomowe rozmowy.